praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiaj drugi odcinek specjalny podcastu Praktyczna Strona Treningu, zatytułowany Cała Prawda o Nordic Hamstring Exercise. Żeby było trochę zabawnie, ale przede wszystkim merytorycznie, mógłbym zatytułować go Trenerzy go nienawidzą, odkrył prawdę o nordikach. A teraz do rzeczy. Kontuzje grupy kulszowo-goleniowej to jedna z najczęściej występujących kontuzji w sportach, gdzie obecnie sprint czy high speed running, bieganie z dużymi prędkościami. Sprinterzy, piłkarze nożni, futboliści amerykańscy i inni podobni szukają interwencji, które mogą stanowić realne wsparcie w zapobieganiu tymże kontuzjom. Jedną ze składowych programów prewencyjnych dla hamstring injury są ćwiczenia. Zresztą nie tylko dla hamstring injury, tylko w ogóle. W tym kontekście tytułowe Nordic Hamstring Exercise, Nordiki, czy jak kto woli, Nordic Curl, to ćwiczenie, które w ostatnich 18 latach przeżywa chwilę fascynacji i rozczarowania. Stany te związane są bardziej z emocjami i narracją w social mediach niż realną analizą dowodów naukowych. Ten odcinek specjalny postanowiłem poświęcić właśnie temu jednemu ćwiczeniu i pokazać mój punkt widzenia. Przy okazji oszczędzić sobie trochę roboty w regularnym odpisywaniu na tematy związane z tym ćwiczeniem, gdy zostają wywołane do tablicy w ramach dyskusji na forach czy różnych kanałach w mediach społecznościowych. Zacznijmy od najważniejszego. Wszystko, co zaraz usłyszysz, bazuje na literaturze naukowej i wzbogacone będzie o kontekst mojej pracy klinicznej, czyli zawodowej. Nauka nie jest idealna, a moje spojrzenie może być obarczone tendencyjnością. Mimo wszystko, to co usłyszysz, poparte jest sporą analizą tematu i jest szansa, że moja narracja wypchana jest po brzegi pobożnymi życzeniami i confirmation bias jest mocno ograniczona, a przynajmniej mam taką nadzieję. Co więcej, w ramach tego odcinka świadomie pominę ogrom informacji związanych z kontuzjami grupy kulszowo-goleniowej oraz tematami pobocznymi, nawet jeżeli taka postawa pozostawi pewne kwestie niedopowiedzianymi. Nie będzie o technice biegu, nie będzie pełnego omówienia czynników ryzyka hamstring injury, frazesów o tym, jaki to sen nie jest ważny i czy training load jest tak bardzo ważne i liczenie acute to chronic workload ratio ma taki sens, jak to się często popularyzuje. Tego nie będzie. To wszystko oczywiście jest ważne, ale dziś będę poruszał się w wąskiej tematyce i będę chciał pozostać możliwie najbardziej konkretny. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań. Czym tak naprawdę są nordiki? Czy one w ogóle działają? Jeżeli tak, czyli jeżeli działają, to dlaczego działają? Oraz jak ewentualnie wykorzystywać je w praktyce zawodowej? Ale same konkrety. Jak to robić na polu bitwy? Okej. Czy Nordic Hamstring Exercise mają w ogóle jakiś potencjał mogący wpływać na zmniejszenie ryzyka kontuzji i ewentualnie jak duży on jest? Nordiki od 2004 roku doczekały się sporej, jak na pojedyncze ćwiczenia, ilości prac, które wykazują ich istotny potencjał w minimalizowaniu ryzyka hamstring injury. Te, które pokazują, że nordiki nie działają, to prace pokroju publikacji Gabe i współautorów, gdzie w ramach jednej pierwszorazowej sesji treningowej wykonano aż 72 Nordic Hamstring Exercise. Jaki był tego efekt końcowy, o czym ta praca dowodzi, opowiem za chwilę. Skuteczność tytułowego ćwiczenia w walce z hamstring injury widzimy w zestawieniach z brakiem interwencji, innym ćwiczeniem, czy jako składową multimodalnego planu prewencyjnego, jako przykład mogę wymienić FIFA 11+. W 2020 roku opublikowany został papier zatytułowany Oparty na ćwiczeniach strategie zapobiegania urazom mięśni u elitarnych piłkarzy płci męskiej, badanie Delphi prowadzone przez ekspertów wśród 21 praktyków należących do 18 drużyn z Wielkiej Piątki Lig Europejskich. W badaniu ćwiczenia ekscentryczne zostały uznane za mające największe znaczenie zaraz po specyfice sportu, czyli krótko mówiąc bieganiu sprintów. Nordic Hamstring Exercise doczekały się przeglądów systematycznych w kilku różnych kwestiach. Jeden z 2019 roku autorstwa Wandyka i współautorów był na temat skuteczności tytułowego ćwiczenia i przy okazji stał się bardzo nośny z uwagi na początku na spektakularną skuteczność Nordic Hamstring Exercise, a potem z uwagi na słuszną krytykę Franco Impeliciari i współautorów, którzy zarzucili temu przeglądowi kilka istotnych niedociągnięć metodologicznych. Ważne. Najważniejsze, ażeby zapamiętać, że Franco Impeliciari skrytykował przegląd systematyczny, wytykając wspomniane błędy, a nie twierdzi, że Nordic Hamstring Exercise nie mają wartości. Papier Impeliciari doczekał się odpowiedzi Lasse Ishii oraz profesora Christiana Torborga z kluczowym dla mnie tytułem Dlaczego kontekst kliniczny i protokoły mają znaczenie? A potem znów poszła odpowiedź Franco. Ostatecznie z całej dyskusji między naukowcami wyłania się pewien istotny fakt, właściwie kontekst. Przegląd systematyczny ocenia interwencję z Nordic Hamstring Exercise, a nie ocenia dobrze zaprogramowanej w świetle dowodów naukowych interwencji bazującej na Nordic Hamstring Exercise. Sugeruję sobie przypomnieć w tym momencie omawianą pracę Gabe i współautorów, o której jeszcze będę potem wspominał. Idźmy dalej. W lutym 2022 roku, czyli w tym roku, Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy opublikował wytyczne związane z hamstring injury. Co robić, czego nie robić, co ma dobre dowody, a co dobrych dowodów nie ma. Wytycznych tych z silnym zaleceniem Nordic Hamstring Exercise muszą lub powinny być częścią programów zmniejszających ryzyko kontuzji grupy kulszowo-goleniowej. Dla porównania, ćwiczenia kontroli miednicy obecnie w świetle dowodów naukowych jedynie doczekały się rekomendacji mogą być wprowadzane, a zalecenie to bazuje na sile dowodu co najwyżej opinii ekspertów. Co nie znaczy, że w przyszłości sytuacja się nie zmieni. Myślę, że to jest ważne, bo odnosząc się do mediów społecznościowych, obserwujemy teraz, że jest bardzo duże parcie, bardzo duży hype na korygowanie techniki biegu i łączenie techniki biegu z kontuzjami grupy kulszowo-goleniowej, z narracją, że jest to istotny czynnik ryzyka. No właśnie, bazując na obecnych dowodach naukowych, nie wygląda tak, a interwencje właśnie mające na celu ukorygować to ustawienie miednicy, wpływać na technikę tego biegu, cały czas bazują na opiniach ekspertów i na papierach, na dowodach naukowych, na badaniach, które charakteryzowane są jako te, które mają wysokie ryzyko stronniczości. Ale piłka w grze, wiele się jeszcze może zmienić. Wróćmy do samych Nordików. Efektywność samej interwencji. Czyli o ile zmniejszy się ilość kontuzji grupy kulszowo-goleniowej po zaordynowaniu interwencji Nordic Hamstring Exercise. Najczęściej pojawiają się wartości ustalujące w okolicach 50%, czasami 160%, 40%. W niektórych pracach, z tego co pamiętam, nawet jest blisko 70%. Wygląda to spektakularnie. Ale czy jest specyficzne dla tego ćwiczenia, czy może po prostu to zasługa wprowadzenia treningu siłowego? W przeglądzie systematycznym Laursena i współautorów z 2018 roku czytam m.in. Programy treningowe siły mięśniowej zmniejszyły ilość kontuzji o 66%. Z 95% pewnością ich wprowadzenie zmniejszyło ryzyko kontuzji sportowych o 50%. Czy ja wcześniej mówiłem o 50%? Może jest po prostu tak, że to trening siłowy rządzi, a w jego obrębie wielu interwencji może być równie skutecznych. Warto zostawić sobie to pytanie w głowach, ażeby nie być hura optymistycznym w kontekście pojedynczych ćwiczeń. Natomiast moja prywatna opinia jest taka, że Nordiki wyróżniają się na tle innych interwencji z kilku powodów. I powody te mają naprawdę niezłe poparcie w literaturze naukowej. A zatem, czym tak naprawdę jest Nordic Hamstring Exercise i dlaczego może być lepsze od innych ćwiczeń? Nordiki to przede wszystkim ćwiczenie siłowe, a trening siły mięśniowej w różnej formie jest fundamentem poprawy możliwości fizycznych sportowca, które wpływają ostatecznie na lepszy performance i są wyjątkowo skuteczne w minimalizowaniu ryzyka kontuzji. Mówiąc o performance, myślę, że warto powiedzieć, że siła grupy kulszowo-goleniowej jest jednym z key performance indicator, chociażby w piłce nożnej i to, co między innymi odróżnia zawodników amatorów, subelitarnych i elitarnych, to właśnie siła grupy kulszowo-goleniowej. Zatem ćwiczenia ją wzmacniające mogą w jakiś sposób zbliżać bądź wykluczać z tych grup. Nordic Hamstring Exercise w swoich założeniach to ćwiczenie supramaksymalne ekscentryczne względem maksymalnej pracy koncentrycznej. Ten efekt jest główną składową benefitów, które związane są z Nordikami. W przeglądzie systematycznym Douglasa i współautorów czytamy. Trening ekscentryczny jest silnym bodźcem do poprawy funkcji mechanicznych mięśni oraz adaptacji morfologicznych i architektonicznych jednostek mięśniowo-ścięgnistych, czyli muscle tendon units. Włączenie obciążeń ekscentrycznych, które nie są ograniczone przez siłę koncentryczną, wydaje się być lepsze od tradycyjnego treningu oporowego, jeśli chodzi o poprawę zmiennych związanych z wydajnością siły, mocy i szybkości. Czyli mówiąc krótko, jeżeli jesteś w stanie wykonać pracę koncentryczną, czyli ruch w dół, w górę, opuszczanie, podnoszenie, opisując zwał jak zwał, to nie jest to supramaksymalny trening ekscentryczny. Musi być spełnione kryterium, że praca ekscentryczna jest ponad możliwości pracy koncentrycznej, czyli powrotu z fazy ekscentrycznej. Taka specyfika pracy mięśniowej charakteryzuje się wysoką intensywnością, która jak się okazuje jest kluczowa dla maksymalizacji efektów płynących z Nordic Hamstring Exercise. W pracy Pollarda i współautorów porównano adaptacje architektoniczne i poziom siły u grup, które wykonywały Nordic Hamstring Exercise z dodatkowym obciążeniem. Docelowo to było aż 20 kg plus minus 5 kg. Bez obciążenia i w wersji uproszczonej, takiej skalowanej, gdzie było tylko zgięcie biodra i lekkie wysunięcie w przód. Ćwiczenie to skalowane nazywa się Razor Hamstring Curl. I teraz, zarówno długość pęczków, jak i siła grupy kulszowo-goleniowej poprawiły się najbardziej analogicznie do intensywności. Czyli ci, którzy wykonywali nordiki z obciążeniem, osiągnęli najlepsze adaptacje. Wypadli w badaniu najlepiej. Wniosek? Intensywność ma znaczenie, a właściwie lepiej powiedzieć, jest kluczowa. Jeżeli potrafisz wykonać fazę koncentryczną w nordikach, dociąż ćwiczenie. Bezzasadne skalowanie to kastrowanie nordików z pełnego potencjału. Timmins, współautor tej i wielu innych prac na temat Nordic Hamstring Exercise i hamstringów, zapytany o to, jak decydowali się o dociążeniu badanych, w tym badaniu odpowiedział. Jeżeli wykazywali kontrolę na całym przebiegu ruchu i brak przesadnej kompensacji, patrz na przykład zgięcie w biodrze w fazie ekscentrycznej, to próbowaliśmy dociążyć. Zatem było to subiektywne. Chodziło o to, ażeby było ciężko, ale żeby cały czas ćwiczenie pozostało kontrolowane. Okej, to się tyczy intensywności, a teraz objętość. Sprawa z objętością wygląda dokładnie odwrotnie. Nie potrzebujemy jej dłużej, aby osiągnąć pełnię efektów. Wydaje się, że jedna sesja w tygodniu, dwóch serii, po cztery powtórzenia, docelowo jest w zupełności wystarczająca. Bardzo mała dawka. Raz w tygodniu, dwie serie, cztery powtórzenia. Ja to bardzo lubię, są takie microdosage. To ważna informacja, która pozwala optymalizować proces treningowy pod kątem maksimum efektów, minimum zniszczeń, minimum zaangażowania. W badaniach są rodzynki jak praca Gabe i współautorów, realizowana chociażby w tym przypadku na zawodnikach australijskiego futbolu, gdzie na jednej sesji wykonano 12 serii po 6 powtórzeń nordików. Efekt? Nordiki nie działają. Praca ta przy okazji jest świetnym przykładem, jak zaplanować interwencję, która będzie miała niski adherence i compliance. W pracy czytamy. Odnotowano 50% spadek udziału w grupie interwencyjnej pomiędzy pierwszą a drugą sesją, czyli połowa osób tylko przyszła na drugi trening z nordikami. Głównym powodem braku zgodności podawanym przez graczy był fakt, że program powodował opóźnioną bolesność mięśni, delay onset muscle soreness, DOMSy. Trudno się dziwić, jeżeli ktoś miał styczność z treningiem supramaksymalnym ekscentrycznym, chociażby z tytułowymi nordikami i spróbowałby na pierwszej sesji treningowej, niezaadaptowany, niezaznajomiony z tym ćwiczeniem, wykonać te 72 nordiki, to najprawdopodobniej przy dobrych wiatrach tydzień miałby problemy z chodzeniem. Jak wiemy, żeby interwencje były skuteczne, muszą właśnie charakteryzować się tymi dwoma parametrami na odpowiednim poziomie. Compliance i adherence. Compliance, czyli zgodność zaleceń przedłożonych z ich realizacją, czyli ile planu zostało zrealizowane, czy został zrealizowany. A to, co wpływa na realizację tego planu, to jest właśnie adherence, zaangażowanie w ten proces. Czy ja robię to z odpowiednim zaangażowaniem, czy ja chcę to zrobić? No, takie programowanie, jak było w pracy Gabe, zdecydowanie w tym nie pomaga. Ale skoro już jesteśmy przy DOMS-ach, to tak, intensywne ćwiczenia ekscentryczne będą je wywoływały, ale tylko u osób niezaadaptowanych do tego rodzaju wysiłku, do tego typu treningu. Wiemy, że już nawet dwie sesje ekspozycji na taki trening wywołują adaptacje, które niwelują te rzeczy, które są dla nas niepożądane, czyli pogorszenie wydajności sportowej i chociażby dolegliwości bólowe. Zjawisko to nazywamy repeated bound effect i przystępnie opisane jest przez wielu badaczy, między innymi zachęcam do wykładów profesora Kazuori Nosaki z kliniki Aspetar. No ale właściwie, dlaczego warto się tym ćwiczeniem interesować bardziej niż innymi, które mają na celu wzmocnić grupę mięśni tylnej strony uda? Mamy dowody, które sugerują, że zawodnicy charakteryzujący się słabymi hamstringami o krótkich pęczkach są w grupie podwyższonego ryzyka kontuzji grupy kulszowo-goleniowej. Wróćmy jeszcze do tych pożądanych adaptacji. Wspomniałem o przyroście pęczków na długość oraz wspomniałem o wzroście siły mięśniowej. No ile wzrost siły mięśniowej w efekcie aplikowania ćwiczenia siłowego nie powinien nikogo zaskoczyć, o tyle można to zawsze robić lepiej bądź gorzej. I teraz słowo rozwinięcia. Nie ma wartości cut-off siły w jakimkolwiek kontekście, które przesądzają o ryzyku, albo może tak, obecności kontuzji grupy kulszowo-goleniowej sportowca. Obserwujemy natomiast pewną zależność. I to w zupełności wystarczy, aby wprowadzić monitoring i interwencje bazujące na dowodach, ale będące bardziej dobrymi praktykami. I teraz odnosząc się do samych nordików. Tak się złożyło, że pod kątem tychże właśnie adaptacji nordiki wypadają lepiej niż inne ćwiczenia w bezpośrednich konfrontacjach bez względu, czy mówimy tu o ćwiczeniach przez kolano, czy przez biodro. A zatem nordiki wydaje się, że najlepiej będą budowały siłę mięśniową, ekscentryczną, czy izotoniczną, czy jakkolwiek mierzoną i dodatkowo będą najlepiej wydłużały pęczki hamstringów. No właśnie, w obiegowych opiniach słyszymy, że ćwiczenia przez biodro wzmacniają, angażują bardziej część proksymalną hamstringów, a ćwiczenia przez kolano wzmacniają okolice kolana. To prawda. Tyle, że niedopowiedzeniem jest nieprzyczatczanie rzeczywistej skali tego zjawiska. I tak, gdy zestawimy ćwiczenia przez kolano i ćwiczenia przez biodro pod kątem aktywności w EMG, okazuje się, że ćwiczenia przez biodro angażują lepiej okolice proksymalnych hamstringów i w małym stopniu okolice kolana. Natomiast ćwiczenia przez kolano, patrz, nordiki, świetnie angażują okolice dystalne i w niewiele mniejszym stopniu od ćwiczeń przez biodro okolice proksymalnych hamstringów. Tego w abstrakcie nie wyczytamy. W pracy Hay wspólników, która bezpośrednio porównuje chociażby nordiki ze stiff leg deadlift, czyli martwym ciągiem na prostych nogach, czytamy. Ze względu na stosunkowo niski poziom aktywności w ekscentrycznej fazie stiff leg deadlift, spekulujemy, że samo stiff leg deadlift może nie być tak skuteczne jak Nordic Hamstring Exercise w zapobieganiu hamstring injury. I dalej. W Nordic Hamstring Exercise półścięgnisty był bardziej aktywny niż biceps głowa długa hamstringów, ale zarówno półścięgnisty, jak i biceps głowa długa były silnie aktywowane, co wspiera ideę pozytywnych zmian architektonicznych, to jest wydłużenia pęczka w bicepsie głowie długiej w odpowiedzi na interwencje, jaką są Nordic Hamstring Exercise. Nasze badania sugeruje, że ćwiczenia przez biodro niekoniecznie aktywują preferencyjnie proksymalny biceps femoris longhead. Jako ciekawostkę należy dodać pracę, w której oceniano wiodącą lokalizację wydłużenia pęczków w efekcie wykonywania nordików. Wydłużenie nastąpiło w części dystalnej hamstringów. To właśnie, hamstring injury dotyczy najczęściej głowy długiej, mięśnia dwugłowego uda w części proksymalnej. To wydaje się zasadne dobieranie ćwiczeń, które preferencyjnie będą angażowały do pracy właśnie tą część. O ile kwestię ćwiczeń przez kolano i biodro omówiłem pobieżnie przed chwilą, tak kwestię zaangażowania głowy długiej, bicepsa, mierzoną poprzez EMG, rozstrzyga fakt, że ćwiczenia submaksymalne z fazą koncentryczną w różnym stopniu angażują różne głowy hamstringów. O tyle tak intensywne ćwiczenie jak Nordic Hamstring Exercise charakteryzuje się największym absolutnym zaangażowaniem bicepsa głowy długiej ze wszystkich ćwiczeń. Co zrobić? Okazuje się, że intensywność po raz kolejny ma znaczenie. Z perspektywy praktyka interesuje mnie również, jak długo po ewentualnym zaprzestaniu interwencji mogę liczyć na utrzymanie wypracowanych adaptacji funkcjonalnych i architektonicznych, czyli jak długo trwa efekt rezydualny. W przypadku nordików coś na ten temat wiemy i możemy założyć, że u osoby wytrenowanej w tej interwencji po około 14 dniach stracimy większość pożądanych adaptacji. Mówiąc o profitach z nordików, należałoby jeszcze wspomnieć, że efekt protekcyjny dla hamstringów w efekcie wykonywania tego ćwiczenia może w jakimś stopniu związany być z tym, że ćwiczenia ekscentryczne mają również impact na centralną i peryferalną aktywność układu nerwowego. Wytrenowane te z kolei mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka urazów. Wróćmy jeszcze do długości pęczków, czyli drugiej pożądanej adaptacji, którą wywołują nordiki. Na pewno słyszałeś, że trening siłowy jest lepszy od stretchingu. To duże nadużycie i co najwyżej półprawda zależna od kontekstu. Robienie ciężkich siadów nie sprawi per se, że będziesz robił szpagat. W kontekście hamstringów i nie tylko, oczywiście wiemy, że stretching spowoduje adaptację w postaci ich wydłużenia. To oczywiste, ale to, że ciężkie ćwiczenie siłowe bez wydłużenia mięśni, czyli Nordic Hamstring Exercise, je powoduje, dla wielu już takie oczywiste nie jest. Zwróćcie uwagę, że w Nordic Hamstring Exercise, kiedy leżymy na ziemi, jesteśmy w końcowej fazie tego ruchu, to pozycja nogi jest to pozycja wyprostowana jak w staniu, zatem pozycja hamstringów bardziej jest pozycją neutralną, a na pewno nie ma co tu mówić o jakimś ich wydłużeniu. Wróćmy do tych adaptacji. Wzrost długości sarkomerów, a nie dodawanie sarkomerów w seriach, wydaje się leżeć u podstaw wzrostu długości pęczka w dystalnym regionie bicepsa głowy długiej już nawet po 3-tygodniowym wykonywaniu Nordic Hamstring Exercise. Oczywiście, najlepiej by było wykonywać ciężką pracę ekscentryczną na long muscle length, nielimitowaną przez koncentrykę, mówiąc long muscle length, czyli na dużym rozciągnięciu tego mięśnia, dodatkowo w tym przypadku pod obciążeniem, ale takie podejście jest technicznie trudne, bo wykonanie wymaga odpowiedniego i najczęściej mało dostępnego sprzętu. Czyli jeżeli mamy coś typu biodex, czy jak coś, co będzie mogło nam regulować opór, możemy ustawiać sobie obciążenia kątowe w fazie koncentrycznej, dawać mniejszy opór, w ekscentryce większy, to tu możemy pokombinować. Natomiast w takich warunkach na siłowni nie przychodzi nic do głowy, jak możemy ten efekt osiągnąć, a przynajmniej, żeby nie przybrało to takiej formy karkołomnej i żeby nie wspierać się na wyżyny kreatywności, a zatem komplikować sobie cały proces treningowy w praktyce. Wydaje się, że właśnie taki trening, czyli trening ekscentryczny na long muscle length, będzie odgrywał ważną rolę w minimalizowaniu ryzyka powtórnej kontuzji. W pracy Tylera i wspólników czytamy: rehabilitacja hamstring injury z naciskiem na ekscentryczny trening siłowy w pełnym zakresie ruchu przywróciła siłę i skutkowała brakiem range injury, powtórnej kontuzji, w okresie 2 lat od powrotu do gry. Sportowcy, którzy nie wykonywali treningu ekscentrycznego w pełnym zakresie ruchu, powrócili do sportu ze znacznym osłabieniem, szczególnie przy dużych długościach mięśni i mieli wysoki wskaźnik range injury, aż 50%. Grupa badanych, 50 osób, 8 przerwało rehabilitację przed wprowadzeniem wspomnianego tego supramaksymalnego treningu ekscentrycznego na long muscle length. 4 z tych osób doznało ponownej kontuzji między 3 a 12 miesiącem od czasu powrotu do gry. No właśnie, a pomimo, że Nordic Hamstring Exercise nie jest treningiem supramaksymalnym ekscentrycznym na long muscle length, to jest treningiem supramaksymalnym ekscentrycznym, bardzo dostępnym i tym samym wydaje się, no użyję sformułowania, dostatecznie dobrym substytutem, dostępnym dla każdego i właściwie w każdych warunkach. Wszystko powyższe sprawia, że w kontekście Best Available Evidence Nordic Hamstring Exercise powinny znaleźć się w programach nastawionych na zmniejszenie kontuzji grupy kulszowo-goleniowej w sporcie. Niestety, poddając ocenie ten temat, widzimy, że przygotowanie motoryczne oparte na dowodach naukowych nie jest mocną stroną sztabów szkoleniowych, nawet na najwyższym poziomie światowej, chociażby w na pewno dobrze dofinansowanej piłce nożnej. W pracy Roalda Barra z 2015 roku czytamy: oparte na dowodach zapobieganie hamstring injury nie jest stosowane przez większość drużyn piłkarskich Ligi Mistrzów i norweskiej Premier League. Ilość urazów hamstring injury u profesjonalnych piłkarzy nie spadła. Czas upłynął, doczekaliśmy się nowych prac i w jednej z nich, w aktualnej, bo z 2022 roku autorstwa Van der Horsta i współautorów, czytamy: wśród wysokiej rangi amatorskich piłkarzy płci męskiej przestrzeganie opartego na dowodach programu zapobiegania urazom ścięgien podkolanowych było bardzo niskie. Niezbędne jest rozpoznanie czynników, które stymulują lub ograniczają przestrzeganie programów zapobiegania urazom, aby skuteczne programy faktycznie prowadziły do zmniejszenia urazów ścięgien podkolanowych w rzeczywistym kontekście. Po części odpowiedzi możemy szukać w pracy McCalla z 2016 roku, gdzie czytamy: pomimo świadomości potrzeby interwencji mających na celu minimalizowanie kontuzji, sami zawodnicy z 33 elitarnych klubów UEFA nie realizują zaleceń ćwiczeń prewencyjnych z uwagi na troskę o obolałe mięśnie 50% w ankiecie, ciężkie zmęczone nogi 44%, są przekonani, że ćwiczenia nie zapobiegają kontuzjom 38%, a niektóre ćwiczenia prewencyjne postrzegają jako te, które zwiększają ryzyko kontuzji 22%. Czas na podsumowanie. Nordiki wydają się mieć potencjał w zapobieganiu kontuzjom grupy kulszowo-goleniowej. To fakt. Wiemy, co może leżeć u podstaw tego zjawiska. Dla mnie to ważne. Są skuteczne bez względu na to, czy realizowane są jako samodzielna interwencja, czy w połączeniu z innymi ćwiczeniami. Nie wymagają żadnego sprzętu i mogą być wykonywane przed lub po treningu piłkarskim w zależności od kontekstu treningu i nie stracą na skuteczności. Wiemy, jak je programować. Objętość, intensywność, częstotliwość, zwłaszcza w sezonie to bardzo ważne, ażeby szukać tych rozwiązań, które za pomocą microdosage, małych dawek, mikrodawek potrafią nam utrzymać to, co sobie wypracowaliśmy wcześniej, a nie obciążać zawodnika. Wiemy, jak długo trwa efekt rezydualny. Ponadto są wartościowym ćwiczeniem w końcowych fazach return to sport, po kontuzjach grupy kulszowo-goleniowej. W mojej ocenie czas najwyższy skończyć kastrować zawodników z potencjału płynącego z tej interwencji poprzez różnego rodzaju wariacje związane ze skalowaniem nordików i zacząć im je najzwyczajniej w świecie stopniowo dociążać. Postawa pronaukowa związana jest z krytycznym spojrzeniem na obecne dowody naukowe, ale jednocześnie obliguje nas do wykorzystania jako core interwencji naszych w naszej praktyce zawodowej tych, które mają najlepsze na dany moment dowody. Pamiętajmy, że czas, możliwości treningowe i regeneracyjne sportowców są mocno ograniczone. Wykorzystujmy ten potencjał roztropnie. Kończąc, cieszę się, że wysłuchałeś całego odcinka i mam nadzieję, że przedstawione informacje będą użyteczne w Twojej pracy zawodowej. Z pewnością jest wiele jeszcze ciekawostek, detali, niuansów, o których dzisiaj nie wspomniałem, jak chociażby ustawienie stopy w czasie nordików i czy ma ono jakiś impact na efektywność samego ćwiczenia w kontekście zaangażowania grupy kulszowo-goleniowej czy efektywności samej interwencji. Nie sposób powiedzieć o tym wszystkim w ramach jednego odcinka, a na pewno nie sposób wyczerpać temat. Mam nadzieję natomiast, że pigułka, którą dzisiaj Tobie przekazałem, sprawi, że nabierzesz pewności i odwagi w stosowaniu tytułowego ćwiczenia w swojej praktyce zawodowej. Jeżeli jesteś częścią zespołu, pracujesz z zawodowymi sportowcami i masz wątpliwości, czy Twój zespół, czy Ty korzystacie w pełni z zalet modelu Evidence-Based Practice, czy wykorzystujecie Best Available Evidence, możesz śmiało się z nami skontaktować. Prowadzimy cykl szkoleń wewnętrznych z zakresu ortopedii, fizjoterapii, przygotowania motorycznego w piłce nożnej między innymi i realizujemy bezpośrednio w obrębie sztabów szkoleniowych i medycznych w klubach. Ze swojej strony zapraszam do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu Praktyczna Strona Treningu i mam nadzieję do zobaczenia w świecie rzeczywistym przy okazji różnego rodzaju wydarzeń. Do usłyszenia, sukcesów, Artur Mor.